Dzisiaj chciałbym mówić o dzieciach obietnicy. Najpierw przeczytamy, będziemy z dwóch miejsc czytać. Przeczytam z listu do Rzymian, 9 rozdział, od 1 wersetu po werset 8. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. A poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba ducha, i obietnice, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak. Od Izaaka zwacie będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, ale dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Żeby to zobrazować, przeczytajmy sobie od razu może tekst z pierwszej Mojżeszowej, 27 rozdział, i przeczytamy najpierw 27 do 29 wersetu i później 37 werset. Zbliżył się przeto i pocałował go, a gdy poczuł woń szaty jego, pobłogosławił go, mówiąc: oto woń syna mego, jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty. A kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. I 37 werset. A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa: oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dać dla ciebie uczynić, synu mój? A Ezaw rzekł do ojca swego: czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. Kto to są dzieci obietnicy albo dzieci, które nie są dziećmi obietnicy? Oto Paweł miał pewien dylemat. Był Izraelitą. Pochodził ze znacznego rodu, skończył uczelnię, uczył się u stóp znanych rabinów, ale był prześladowcą Kościoła. Więc poznał jakby działania ludzi z drugiej strony. On sam tam był, on sam to robił. To on wtrącał ludzi do więzienia i on szedł do Damaszku, dysząc groźbą zemsty. On był gorliwy. Dlatego też zaświadcza i mówi, że oni mają gorliwość do Boga, tylko że ta gorliwość jest niestety nierozsądna, tak? Czyli on wie, bo on tam był i stamtąd wrócił i on tam nie chce iść. Ale patrzył na Izraelitów i ci Izraelici mówili: jesteśmy Żydami. I w ogóle nie chcieli przyjmować słowa. To tak jak poszedłem do, kiedyś usługiwałem kilka razy w takim kościele mesjanistycznym w Polsce i z początku szło bardzo fajnie, a później zobaczyłem, że coś, teologia się zmienia i zapytałem się, dlaczego tak postępujecie? I wtedy, nie wiem, rabin, nie wiem jak go nazwać, czy pastor, powiedział do mnie: bo zbawienie pochodzi od Żydów. To znaczy, Żydzi nie muszą pokutować. Powiedziałem: chyba się nie doczytałeś w Biblii. Jak to? Zbawienie oczywiście pochodzi od Żydów, ale nigdzie nie jest napisane, że Żydzi nie muszą pokutować. Że Żydzi nie muszą się nawrócić. Muszą się nawrócić, chociaż zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nie wszyscy Żydzi, według tego też tekstu, który czytałem wcześniej z listu do Rzymian, nie wszyscy Żydzi są Żydami tak naprawdę. Bo nie to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem na ciele, ale obrzezaniem jest to, które jest obrzezką serca, tak? To jest prawdziwe obrzezanie. Więc Paweł patrzył na Żydów i widział pewien problem. Oni nie chcieli pewnych rzeczy słuchać, bo oni pochodzili, mieli swoich przodków, mieli swoje obietnice, tak im się przynajmniej wydawało. I nagle zrozumiał i zaczął do nich mówić inaczej. Powiedział, tak jak Izak zrodził dwóch synów. I w zasadzie to były jego dzieci. To jednak synem obietnicy nie był Izak. Znaczy, przepraszam, Ismael. Synem obietnicy był Izak. Czym sobie zasłużył? Bóg go wybrał już przed urodzeniem, tak? Ale czy po urodzeniu Izak zwątpił? Czy po urodzeniu Izak się nie starał? Myślę, że się starał. On pamiętał na słowa obietnicy. On szanował słowo, które słyszał, słowo, które czytał, słowo, które mu zostało przekazane, którego się nauczył. On pamiętał, co Bóg powiedział na jego temat. Dlatego był taki gorliwy i kiedy przyszedł Ezaw kiedyś z pola, to Izak podszedł do niego i powiedział, Jakub. Jakub powiedział, sprzedaj mi swoje pierworodztwo, a dam ci zupki. Dam ci zupę, ale sprzedaj mi pierworodztwo. Po co mi pierworodztwo, jak ja umieram z głodu? Czy naprawdę umierał? Mojżesz ile był na górze? Ile pościł? Pamiętacie, ile pościł? Niektórzy mówią 40 dni, ale ja myślę, że on więcej pościł, ponieważ kiedy wrócił z góry po 40 dniach postu, rozbił tablice kamienne, rozprawił się z ludźmi i poszedł znowu na 40 dni. Co najmniej 80 dni i nocy pościł. I żył. A Ezaw wrócił z pola i umierał. I przed Jakubem płakał, daj mi zupki. Bo to nie było dziecko obietnicy. On sobie nie szanował pewnych rzeczy. On nie szedł w tym kierunku. On myślał, że to samo do niego przyfrunie. Bo się pierwszy urodził, to już ma zapewnione. Nie ma zapewnionego. Więc kiedy Paweł patrzył na Izraelitów, to widział problem. Oni nie chcieli słuchać o Bogu. Oni mówili, od nas pochodzi zbawienie. Oni mówili, my mamy obietnicę. My mamy wszystko, co możemy mieć. I Paweł chociaż im mówił o Jezusie, o przywilejach, korzyściach, które wynikają ze śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, to jednak tamci nie chcieli tego przyjąć. Więc Paweł wyłożył im temat. Powiedział, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w duchu, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Bo ja byłem gotowy modlić się, żeby mnie odłączono, żeby oni byli przyłączeni, bo jestem sama, to cały naród. Ale oni mówią, należy do nas synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu, służba Boża i obietnice. Należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. Ale Paweł podaje w 6 wersecie, ale nie jest tak, jakby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Co to ma się, jak to ma się do nas? Może niektórzy mają korzenie żydowskie, ale gro spośród nas nie ma. Więc dlaczego się dzisiaj czytamy to słowo? Przecież mamy Jezusa i Słowo Boże mówi, jeżeli wyznasz Jezusa Panem, jeżeli przyjmiesz Go do swojego serca, jesteś zbawiony. Tylko jak patrzymy na Kościół i na ludzi w Kościele, to widzimy różne rzeczy. Jedni, kiedy służą Jezusowi, płoną. W ich domach się coś dzieje, tak? Przychodzisz do takiego domu i chce ci się modlić, łatwo ci się rozmawia o Bogu. Wszystko jest łatwo. Może czasami jest i choroba, i różne rzeczy, bo to spotyka nas, ale jednak pewne rzeczy wyglądają inaczej. Dobrze się tam czujesz. A do niektórych chrześcijańskich domów przychodzisz i nie modlisz się. I nawet modlitwa przed jedzeniem nie idzie tak, jak trzeba. Coś jest. Coś jest. W niektórych domach, coraz częściej o tym słyszę, ludzie widzą przemykające cienie. Postacie, które chodzą, a które nie weszły drzwiami. Albo opowiadała mi pewna dziewczyna, córka starszego zboru, że kiedy kładzie się do łóżka, to wchodzi postać bez twarzy, kładzie się koło niej, jest zimna, jak ludzi leży. I pytam się, a co ty na to, co ty z tym robisz? Przyzwyczaiłam się, niech leży. Po prostu, to ja jestem facet, to bym nie wytrzymał. A ona... Ale dlaczego ta postać ma tam prawo przychodzić? Skąd się to bierze? Tak? Skąd się to bierze? Drodzy, albo tak jak byłem w pewnym kościele, przynieśli małe dziecko, może 4-letnie, i darło się, jakby ze skóry go obdzierano. Chłopczyk. I powiedziałem do rodziców, coś gdzieś wdepnęliście w coś. Nie wchodzicie w te rzeczy, co trzeba. Położyłem rękę na tym dziecku, powiedziałem, demony związuje was w imieniu Jezusa. Dziecko się uspokoiło. Natychmiast do rany przyłóż. Ani razu nie zapłakało. Rodzice mówią, to tak to działa. Ja mówię, tak to działa. Ale dlaczego demony miały prawo wcześniej? Dlaczego czasami w niektórych domach się szybko irytujesz, a nie, do niektórych domów wchodzisz zirytowany i ogarnia cię pokój? I wiesz, że nie możesz się irytować, że nie możesz się denerwować. Bo może chodzimy do jednego kościoła, może chodzimy nawet na jedno nabożeństwo, ale nie mamy jednej gorliwości. Może kiedyś oddaliśmy swoje życie Bogu. Pewnie tak, bo jesteśmy w większości po chrzcie. Inaczej by to nie było możliwe. Ale gdzie w tym momencie jesteśmy? Bob Mumford kiedyś powiedział, jesteśmy zbawieni, bo przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Jesteśmy zbawiani, bo wzrastamy w Niego, który jest głową Jezusa. I będziemy zbawieni, jeżeli do końca zachowamy wiarę. Bo nie początek, ale koniec zbawia, prawda? Więc dlaczego Paweł powiedział, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie? To jeżeli chodzi o nas. No ale jeżeli chodzi o twoje potomstwo, to jak to się ma do twojego potomstwa? Co się stało z Ezawem? No z początku żył z Izaakiem, z Rebeką, z Jakubem, bo się przecież pojednali na koniec, tak? Przebaczyli sobie, byli braćmi dalej. A co się z nim stało? Dlaczego później powstał Edom, który ciągle z Izraelem walczył? A dlaczego Ismael walczył z Izaakiem? Dlaczego? Z czego to wynika? Z jednej matki, z jednego ojca. Może nie z jednej matki, a z jednego ojca. A tamci z jednej matki, z jednego ojca. I ciągle walczyli. Dlaczego? Czyli nie widać tego, że jeżeli nie jesteś dzieckiem obietnicy, jeżeli nie idziesz mocno za Bogiem, to ty jeszcze będziesz mieć relacje, ale później dzieci odchodzą. I tak widzimy, że w niektórych domach trzeba się mocno wysilić i nawalczyć, żeby dzieci chodziły z Bogiem, żeby były w kościele, żeby były przy Bogu. Mocno. Niektóre kościoły mają problem dzisiaj z młodzieżą, bo jej po prostu nie ma, jest w świecie. A może to rodzice gdzieś stali się Ezawami? A dlaczego są przekleństwa pokoleniowe w nas, czy wśród nas? Dlaczego one nie są przerwane? A może czegoś nie zrobiliśmy, bo przecież w Chrystusie Jezusie zostało nam darowane. Oto Jakub dostał obietnicę, albo inaczej błogosławieństwo, i czytaliśmy to błogosławieństwo. Daje ci żyzność pól, rosę niebios i daje ci zboża pod dostatkiem, tak? Daje ci panowanie i władzę, i twoi bracia i twoi pobratymcy będą się tobie kłaniać. A ktokolwiek ciebie przeklinał, będzie przeklęty i nie będzie mu to darowane, aż przyjdzie się ukorzy. To jest być dzieckiem obietnicy. Czy nie warto mieć takiego błogosławieństwa? Dlaczego więc wypalamy się i dlaczego sprzedajemy swoje pierworodztwo za coś? Pamiętam, jak tu już świętej pamięci brat Michał Chydzik był i opowiadał historię. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Jak jechał sobie pociągiem i poszedł do Warsa. Wars, wiecie, co to jest Wars? Są jeszcze Warsy? Nie wiem, nie jeżdżę pociągiem. I zapłacił za kawę i za jedno ciastko, a dostał dwa ciastka. Więc poszedł, usiadł, zjadł jedno, zjadł drugie i sobie pomyślał, to nie moja sprawa, ja zapłaciłem. Dali mi dwa. Ale sobie później pomyślał, to za głupie jedno ciastko, ile ono mogło kosztować? 5 złotych powiedzmy. Niech będzie 10. Ja mam mieć obciążone sumienie? Czy za to ja mam jechać gdzieś na usługę i Duch Święty nie stąpi, bo ja jedno ciastko, nie tylko, że fałdki mi przybędą, ale niezgodnie z Bożą wolą? Poszedł, powiedział, przepraszam, ale ja zapłaciłem tylko za jedno ciastko, dostałem dwa. Niemożliwe. Możliwe. Oto płacę za drugie. Powiedział, za głupie ciastko nie stracę Bożej łaski. A czy nie tracimy Bożej łaski? Pamiętam, jak mój Dawid kiedyś chodził do szkoły podstawowej i coś mu wpadło do głowy, kupił sobie petardy i pod oknem dyrektorki odpalił i rzucił. Dyrektorka z krzesła spadła po prostu. Huknęło. Nie wiedziała, co się stało, jakiś zamach terrorystyczny. Spadła z krzesła, on szybko do szatni. Tam było dużo uczniów i przyszła. Akurat nie dyżur miała jego wychowawczyni, przyszła, stanęła koło Dawida i mówi, pyta się, kto rzucił petardę? A Dawid mówi, nie ja. Nie ja. Ja mówię, ja wiem, że ty jesteś grzeczny, to ty, nie ty, ale kto rzucił? I nagle on mówi, proszę panią, to ja. Pytam się, dlaczego się przyznałeś? On powiedział, tato, wiesz co, sumienie mnie dręczyło. Ja wiedziałem, że cię wezmą. I że może będziesz nie tylko krzyczał, ale sumienie mnie dręczyło. Bo może my jesteśmy nieposłuszni. Może my nie chcemy was słuchać, ale od was nauczyliśmy się bojaźni Bożej. To są proste przykłady. Proste przykłady. Ale ile razy dzisiaj idziemy na kompromis, mówimy, że się nie da? Ile razy? Już wiele się nasłuchaliśmy o tym. Ludzie nie zawsze wypełniają Boże prawo, nie idą według porządku, nie dotrzymują słowa. Ludzie nie mają bojaźni Bożej. Można się różnie tłumaczyć, tak? Można się różnie tłumaczyć. Ale ja wiem, że dwoma łyżkami się nie muszę najeść. I nie muszę iść dużą łyżką, tak? Może to jest i wygoda sobie chodzić po restauracjach i jeść dobre obiady. Może to jest wygoda jeździć Mercedesem klasy S. Nie wiem, co to znaczy, bo go nie widziałem, ale ponoć taki jest. Ale można jeździć tikusiem i mieć pokój w sercu i spodziewać się przyjścia Pana i być dzieckiem obietnicy, a można jeździć Mercedesem klasy S i nie mieć spokoju w sercu i nie być dzieckiem obietnicy. I chodzić do kościoła. I chodzić do kościoła. Chciałbym wam powiedzieć, że do dzieci obietnicy tyczy się błogosławieństwo, które otrzymał Jakub. Czy nie warto żyć dla niego? Czy nie warto? Spodziewamy się różnych rzeczy. Dlaczego ludzie odchodzą z kościoła? Dlaczego? Dlaczego i w kościele katolickim biją na alarm? Ale mało. W Kościele Zielonoświątkowym też powstał projekt 700 miast. Ale tak naprawdę, jak na statystyki popatrzymy, to ilość wiernych spadła. Nie dużo, ale spadła. I ilość zborów spadła, a nie wzrosła. I to nie tylko nasz problem. I nie tylko kościoła, katolickiego problem. To jest problem wielu kościołów. Przychodzi zeświadczenie. Jeżeli nie będzie prawdziwych dzieci Bożych, jeżeli nie będzie dzieci obietnicy, na których będzie widać Boże działanie, to ludzie już na plewę nie pójdą. Włączą telewizor, włączą sobie internet. Różne rzeczy będą się działy. Wiecie? Ludzie sobie nie zdają sprawy, że teraz to jest szczególny czas. Modliłem się o to słowo, wiem, że ono jest od Boga, ale tak ucieszyłem się, jak je dostałem. Wiecie dlaczego? Bo dostałem telefon, wprawdzie nie z Polski, z zagranicy, ale pastor powiedział mi tak, słuchaj Ryszard, módl się, bo będę musiał porozmawiać i modlić się z taką rodziną. Rzecz dzieje się, czy ciągnie się od 5 lat, kiedy dziewczynka miała 8,5 roku. Niechcący na komórce włączył się jej film pornograficzny. I sobie go obejrzała kilka razy. 8,5 roku dziecko. A później już nie oglądała, bo przyznała się mamie i mama zablokowała jej i internet, i tam te strony. Tylko, że to dziecko mówi, mamo, ale to ja zamykam oczy, ale ja na przykład widzę tatusia, jak się ze mną kocha. I ja widzę na przykład, jak cała rodzina się w tym uczestniczy. Jak mama czyta mi Biblię, to ja napawam się jej nagością i to sprawia satysfakcję, bo widzę ją nagą. I mama mówi, przecież kobieta przyszła do pastora, mówi, pastorze, co ja mam zrobić? Mam problem w domu, dziecko mi mówi o samobójstwie, bo od 5 lat ma problem. Coś się jej stało, coś się do niej przykleiło. Oglądała tylko jeden film, tylko prawie 3 razy, ale jeden film. Więcej już nie oglądała tych filmów. Czy to tylko wtedy złe duchy się przyczepiają? A kiedy oszukujesz, to nie? I później mówi, co za przekleństwo jest w moim domu? A jest. Dlatego Słowo Boże mówi, żebyśmy nie uciekali, ale żebyśmy mocni wierze stawiali odpór, bo mamy obietnicę. Bo mamy obietnicę. Ale czasami coś mówisz i to nie działa. Dlaczego? Bo trzeba tak naprawdę załatwić rzeczy. Wiecie, co mi powiedział jeden duchowny? Jest co, Ryszard, dlaczego cię nie lubią? Powiedziałem, no powiedz, dlaczego mnie nie lubią? Bo się czepiasz. Bo się czepiasz. Pytam się, czego się czepiam? Bo mówisz niektórym, że mają pokutować i że mają iść i przeprosić. A zamknąłbyś się, bo teraz są nowe projekty i te projekty będą realizowane. Ja powiedziałem, ale co z tego, że są nowe projekty, jak fundamentu nie ma? Jeżeli nie ma przebaczenia, jeżeli ludzie się nie przeprosili nawzajem, jeżeli jest zepsucie w środku, to co z nowe projekty dadzą? To wszystko ma krótkie nogi. Potrzebujemy naprawdę wrócić do Chrystusa. Potrzebujemy być dziećmi obietnicy i potrzebujemy mieć sobie pasję. Pasję do Chrystusa. Pasję. Nie będziesz się martwić, czy cię odrzucą. Nie będziesz się martwić, czy będą cię krytykować. Będziesz się pilnować Bożego Słowa. Pozwolisz Duchowi Świętemu, żeby operował w tobie. A rzecz zaczyna się od małych rzeczy. Od małych spraw. Od małych spraw. Wiecie, te czasy, w których żyjemy, są trudnymi czasami i są czasami, w których nie wszyscy umieją się znaleźć. No bo z jednej strony mówimy o działaniu ducha i ludzie wchodzą w to działanie, ale wchodząc w działanie niekoniecznie są poddani, czy nie są w dobrym miejscu. I teraz coraz bardziej, żyjąc w tych czasach, rozumiem, dlaczego Jezus powiedział, że jeżeli przyjdą i powiedzą, demony nawet w Twoim imieniu wyganialiśmy i chorych uzdrawialiśmy, to im powiem. Bo widzę dużo ludzi nawiedzonych, którzy wchodzą w obdarowanie. Modlą się, ludzie są uzdrawiani. Nawet znam taką grupkę, gdzie modlili się i nogi się wydłużały. Autentycznie było sfilmowane, ja ten film widziałem, noga się wydłużyła kilka centymetrów. Tylko co z tego, jeżeli ci ludzie nie byli po pierwsze w żadnym kościele. Z wszystkich kościołów, w których byli, wyszli. Ponieważ nie chcieli się poddać pod autorytety. Nikt nie będzie nami rządził. Bo wszyscy są nieduchowi, tylko my jesteśmy duchowi. A jeżeli ktoś im coś powiedział, to już było źle, bo musieli się komuś poddać, więc oni nie będą się nikomu poddawać. Więc obdarowanie ich zeżre i zniszczy. Mogą uzdrawiać i demony wyganiać do piekła pójść. Potrzebujemy poddać się, potrzebujemy w małych rzeczach być wierni. Potrzebujemy chodzić w porządku Bożym. Potrzebujemy szanować brat brata, bo jeżeli nie będzie braterstwa, to nie będzie błogosławieństwa. Bo Biblia mówi, jeżeli będzie braterstwo i współczucie i łaska, to nikt, czy Bóg nie pozwoli, żebyśmy bezczynni byli w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Bóg nie pozwoli na to. Jeżeli będziesz miał te rzeczy, to Bóg nie pozwoli, żebyś był bezczynny. Ale jeżeli ktoś tych rzeczy nie ma, staje się bezczynny, nieużyteczny w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Więc potrzebujemy zapłacić pewną cenę. Potrzebujemy zapłacić pewną cenę. Pewien człowiek opowiadał mi sen. Powiedział, wiesz, miałem taki sen, że przyleciał anioł z nieba i powiedział mi, że łowiska są dostępne i można pójść i łowić. Siecią, wędką, jakkolwiek. I wziął go samolotem czy helikopterem nad tą łowiską, widział ryby takie, różne. I ten anioł mu powiedział, tylko jest pewien warunek. Żeby na to łowisko wejść, musisz zapłacić cenę. I tam było wymienione ile. A on do anioła odpowiedział w tym śnie. I mówi tak, ale jak to zrobić, żeby na łowisko wejść i ceny nie zapłacić? I sen się skończył. I on opowiada ten sen. W takim gronie byliśmy, powiedzieliśmy, no ale jak, nie rozumiesz tego? On mówi, no ale jest możliwość, przecież ja mam plecy. Ja mogę. Mogę, przecież po co płacić taką cenę, bo cena wcale nie była mała, tak? Ja sobie pomyślałem, co za facet? Widział ryby. Widział, że ich jest dużo, że jest łatwo je zławić. Ale nie chciał zapłacić ceny. Nie chciał. Nie chciał. Więc nie zapłaci. Nie zapłacił ceny. Drodzy, potrzebujemy stanąć w miejscu uniżenia. Potrzebujemy zrozumieć, że aby wejść w pewne rzeczy, potrzebujemy może coś załatwić z tyłu, a może zapłacić po prostu kartę wstępu, bilet, cenę. Może, tak? Wiecie, moja żona, jak wiecie, ciągle jest jeszcze chora. Nie lubi czytać, ale ostatnio czyta. Przesłuchała wszystkie kazania na temat uzdrowienia. Jak przychodzę do domu, to słyszę, leci telewizor, ale nie leci już jakiś serial. Ona nie oglądała dużo, ale miała takie swoje, które lubiła oglądać. Wiecie, co ogląda? Wykłady. To z WDJ-u, to z Wody Życia, to stąd, to stamtąd. Ogląda. To Michała Chydzika stare wykłady gdzieś tam znajduje. To różnych braci i się tym karmi. Powiedział, Henka, teraz masz tak dużo czasu? Ona powiedziała, kochanie, może obiad nie jest najważniejszy, a może najważniejsze to nakarmić swoją duszę słowem. A może to jest najważniejsze? I sobie czasem tak pomyślałem, no szkoda, że to przyszło takie przekonanie w czasie choroby. Dobrze, że przyszło, ale szkoda. Ona by się pewnie na mnie nie obraziła, bo jej to w domu powiedziałem. Ja, jak widzicie, może za dużo mówię z tego, co jest w moim domu, ale wiecie dlaczego? Bo jestem zwykłym człowiekiem, i my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy mają swoje słabości. I wy je macie. To, że głoszę tu kazanie, nie znaczy, że jestem lepszy od was. Mam swoje ułomności. I moja żona ma swoje ułomności. Staramy się znaleźć drogę, szukamy gorliwości, przychodzimy do Boga, ale czasami łatwo się pogubić w życiu. Łatwo. Więc chcemy wrócić do tyłu. Chcemy pozałatwiać wszystkie rzeczy, które są do załatwienia. Nie chcemy, żeby ciągnęło się za nami coś, co nas ogranicza, zatrzymuje i nie pozwoli nam wejść w błogosławieństwo. Nie chcemy być Ezawem. Nie chcemy słyszeć, że już Jakub dostał. I żyzność, i honor, i posłuszeństwo, i wszystko dostał. A Ezaw mówi, to już dla mnie nic nie zostało. I chociaż gorzko płakał i zanosił się, Izak powiedział, no przepraszam synu, nic już nie zostało. Zostały ci tylko nieurodzajne pola i susza i to, że twój brat będzie nad tobą panował i że będą cię przeganiać z miejsca na miejsce. Czy było mu miło? A wszystko miał. Więc w Jezusie Chrystusie zostało nam darowane. 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 I chciałbym... Niedawno odwiedziła nas taka kobieta w domu. I wiecie, co powiedziała? Kiedy umierał jej pastor, to chociaż już był taki chory, że nie mógł chodzić, to biegał z pokoju do pokoju, bo widział demony, które go ciągną do piekła. I on o tym mówił. I jego dzieci to słyszały. Biegał z pokoju do pokoju, bo powiedział, demony go ciągną do piekła. Umarł w strasznych męczarniach i z wielkim krzykiem jeszcze mówił, Boże, jeszcze chwilę, żebym załatwił sprawy. I tak odszedł. I sobie pomyślałem, Boże, to jest po prostu najgorsze, co może spotkać człowieka. Służyć Bogu, znać Ewangelię i na koniec życia uciekać od diabła. To nie wiedział, że to załatwić trzeba wcześniej? To zostawił rzeczy na koniec, bo może się uda? Drodzy, dziecko obietnicy serio traktuje obietnicę. I serio traktuje powołanie. I serio traktuje wybranie. I serio traktuje to, co otrzymuje. Bo może masz rację, ale jak nie masz miłości braterskiej, to lepiej się upamiętaj. Może masz powołanie, ale jeżeli nie masz serca do Kościoła, nie do Kościoła jako budynku, ale do Królestwa Bożego, to lepiej się upamiętaj. Jeżeli nawet masz obdarowanie, ale nie chcesz posłuchać starszych Kościoła, to lepiej się upamiętaj. Bóg dzisiaj mówi o dzieciach obietnicy. I chcę wam powiedzieć, że ja chcę być dzieckiem obietnicy. Myśmy przeszli różne rzeczy w domu. Jedliśmy tylko kartofle i siadłe mleko, chleb i mleko, różne rzeczy przeszły. Ale nigdy tego nie żałowałem, bo nigdy też głodny nie byłem. Wiecie? Nigdy głodny nie byłem. Nie muszę jeść, nie wiem, steka, tak? Z polędwicy za 50 zł sztuka. Nie muszę. Mogę się najeść czegoś innego. Moja mama powiedziała, synu, bądź zadowolony, bo wełna, nie wełna, żeby kiszka pełna. No. Więc różne rzeczy potrafię zjeść. W różnych rzeczach być. Ale wiem, że najcenniejsza rzecz to mieć Jego obietnicę. Nie tylko dla mnie, ale dla moich dzieci, dla moich wnuków. Dla moich dzieci, dla moich wnuków, dla moich prawnuków. Nie wiem, czy będę prawnuki jeszcze widział, ale moje serce jest takie, żeby to widzieć. Że oni służą Bogu. Że nie targa nimi diabeł. Że do nich się nic nie dokleja. Bo można mieć... Pewnie omówiłem wam, pewnego brata słyszałem w Boguszowie Gorcach, jeszcze tam był nasz ośrodek. Kiedy mówi do swojego 20-letniego syna, to było przy mnie, i mówi, synu, kupię ci nowego golfa, ale chodź na nabożeństwa. A on mu powiedział, tato, tego golfa to wie sobie gdzie wsać? Jak ja widzę, jaki ty jesteś obłudny, to jak myślę o kościele, to mi się coś robi. Wolę żyć poza kościołem. Tam są ludzie bardziej szczerzy i uczciwi. Wiecie, jak mnie bolało serce? Podszedłem do tego brata, on powiedział, nie rozmawiam z tobą. Idź sobie. Już mnie syn zranił. I myślałem, że przeprosi swojego syna. Ale nie, był zraniony, bo go syn zranił. Ale jak boli serce ojca, kiedy syn mu takie rzeczy mówi? Czy to tylko arogancja go boli? A może widzi, że przegrał swoje życie? Że jego syn powinien służyć Bogu, a nie służy. Że jego syn jest z Bogiem, czy miał być z Bogiem, a nie jest z Bogiem. Że jego syn świadomie idzie do świata. Świadomie tam idzie. Bo widział w domu obłudę. Kiedy drzwi się za nimi zamykały i był odcięty od zewnętrznych wrażeń, w domu różne rzeczy słyszał. Drodzy, niedawno pewien człowiek powiedział, a Bóg jednak wszystko widzi. Ja tylko zapytałem, no to jak ty nie wiedziałeś, że Bóg wszystko widzi? On powiedział, wiesz co, to jest tak, w głowie to było, ale w sercu nie. I myślałem, że pewnych rzeczy jednak nie widzi. Więc Bóg przyszedł do niego w nocy i on miał sen. Jak przyszedł do niego Bóg, i on mu powiedział, słuchaj, widzę, co tam schowałeś. I widzę, gdzie to schowałeś. I on wstał rano i powiedział do żony, kochanie, Bóg wszystko widzi. Wiecie, że on wszystko widzi? Możesz robić minę pobożną. Możesz dawać dużą dziesięcinę. Dobrze, że dajesz. Kościół tego potrzebuje. Ale to cię nie zbawia. Relacja z Bogiem. Bycie dzieckiem obietnicy. Bycie dzieckiem posłusznym. Bycie człowiekiem w pasji. Bycie człowiekiem, który pragnie i pragnie i pragnie. I na koniec wam powiem jeszcze jedno świadectwo. Już skończę tym. Dzisiaj dostaliśmy telefon. Dzwoniła kobieta z Krety. I powiedziała, bracie, 3 lata walczyłam, żeby pewnego brata zaprosić do naszych zborów tu i w Atenach, i na Krecie. Ponieważ wierzę, że ludzie powinni czegoś dożyć. Więcej niż tylko być w kółku wzajemnej adoracji. W końcu bracia się zgodzili i przyjechał człowiek ze Stanów Zjednoczonych, którego ona zaprosiła. Zresztą bywał w Polsce. On robi te uwolnienia też, głosi na ten temat. I powiedziała, ludzie byli w szoku, 5000 ludzi i ludzie byli w szoku, ponieważ dzieci z bardzo porządnych domów, rodzice zbawieni, dzieci w służbie. I wiecie, jak się demony manifestowały? Demony odrzucenia. Demony takich relacyjnych spraw. I pytano później tych dzieci, jak to jest? Przecież masz wierzącego ojca, wierzącą matkę, jesteś w kościele. I dzieci odpowiadały z reguły tak samo. Jesteśmy w takim społeczeństwie, gdzie trzeba być twardym, udawać, że jest dobrze. Jak się czujesz? Jestem okej. Dobrze się czuję. Nie zaglądaj do mojego serca. Ale w sercu ludzie płaczą, bo nie mają miłości, bo są odrzuceni. A jeżeli są odrzuceni i cierpią, i narzekają, to wiecie, co w domu mówią? Kiedy są w swoim pokoju, mówią, jestem nieudaczny, nikt mnie nie chce, jestem głupi, do niczego się nie nadaję. Wiecie, co robią? Otwierają diabłu drzwi do swojego życia przez takie gadanie. Gadaliście kiedyś tak? To trzeba z tego pokutować. A później masz problemy, nie wiesz, skąd masz problemy. Oto człowiek otwiera się na działanie demoniczne przez takie niemądre mówienie w swoim pokoju. Dlaczego dzieci to mówią? Bo rodzice nie mają czasu ich słuchać. Nie mają z kim pogadać. Są tak obciążeni swoimi sprawami, że zostawiają dzieci samotnie. A dzieci nie mogą sobie poradzić z emocjami. Zimny wychów. Musisz mówić, że jest okej. Uśmiechaj się. Bo inaczej nie zyskasz. I dzieci boleją. I przychodzi syndrom odrzucenia, braku miłości. Przychodzi złość. Otwierają się na rzeczy złe duchowo. I możemy wtedy mówić im Ewangelię, różne rzeczy. Jeżeli nie załatwisz tych spraw, chciałbym, drodzy, żebyśmy my jako Kościół My, którzy tu jesteśmy, byli dziećmi obietnicy. Dziećmi obietnicy. Dziecko obietnicy, Jakub, tak modlił się do Boga, że kiedy po 20 latach wygnania wrócił do domu, to jego ojciec ciągle żył i to Jakub zamknął mu oczy. Wiecie, jaki był Jakub? Szanował swego ojca. Był poddany autorytetom. Miłował Boga. Chodził Bożą drogą i zyskiwał w Bożych oczach. Chcę zachęcić was do tego. Chcę, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie szukają wygody w swoim życiu, ale dzisiaj, żeby zapłacić cenę, aby wzrastać w Chrystusie, aby przemieniać okoliczności, aby ten zły nie miał do nas dostępu, aby Boże aniołowie stali na straży i abyśmy byli pokrzepieni wewnętrznie, żeby Boża łaska ciągle przy nas i w nas była. Amen.